Otwórzmy Ewangelię Jana. Ewangelię Jana, 9 rozdział. I przeczytamy od pierwszego wiersza. Ewangelia Jana, 9 rozdział, od pierwszego wiersza. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czyż to nie ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili: to jest on, a inni mówili: nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł: to ja. Mówili tedy do niego: jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając rzekł: człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje i rzekł mi: idź do sadzawki Syloe i obmyj się. Poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem. Rzekli do niego: gdzie on jest? To odpowiedział: nie wiem. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów, a był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on im rzekł: nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli: człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili: jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Rzekli tedy znów do ślepego: co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? A on odpowiedział: to prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał, i zapytali ich, mówiąc: czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi? A odpowiadając, rodzice jego rzekli: wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy, jest dorosły, pytajcie go, niech samo sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo bali się Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Dlatego rodzice jego mówili: jest dorosły, jego pytajcie. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. A on odpowiedział: czy jest grzeszny, nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił? Jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im: już wam powiedziałem. Nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego? Złorzeczyli mu więc, mówiąc: ty jesteś uczniem jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, ale skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając ów człowiek, rzekł do nich: to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem, nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo-narodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do niego: tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go spotkał, rzekł: czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając, rzekł: któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego: widziałeś go już, a teraz jest z nim właśnie ten, co rozmawia z tobą. Ów rzekł: wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. I rzekł Jezus: przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu: czy my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus: gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie: widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Wspaniały fragment. I szczerze mówiąc, ten człowiek, o którym ten, który jest tą, możemy powiedzieć, ludzkim bohaterem tego fragmentu, jest jedną z takich moich ulubionych postaci. Po prostu uwielbiam tego człowieka. I cała ta historia, jak ostatnio też po raz kolejny ją sobie czytałem, pokazuje, jak niesamowity plan Bóg ma dla życia człowieka i co człowiek może zrobić, żeby z tego planu skorzystać. Cała ta historia, ona zaczyna się od człowieka, który nic nie widział, kończy się stwierdzeniem Jezusa, czy wypowiedzią Jezusa na temat widzenia. Cała historia obraca się dookoła widzenia, tak? Dookoła tego, kto widzi, kto nie widzi. To jest jakby tą myślą przewodnią tej całej historii. Jezus mówi o tym, że są ludzie, którzy powinni widzieć, nie widzą, są ludzie, którzy nie widzieli, zobaczyli. I idea jest taka, że powinieneś patrzeć na swoje życie, powinieneś patrzeć na Boże działanie w swoim życiu i widzieć to, co Bóg chce, żebyś ty zobaczył. Powinieneś patrzeć i widzieć. Nie powinieneś być jak ci, którzy patrzą, a nie widzą. Patrzeć i widzieć. Czym jest twoje życie? Co Bóg już uczynił w twoim życiu? Co Bóg chce uczynić w twoim życiu? I ten człowiek jest przykładem kogoś, kto nie widział, ale zobaczył i chciał zobaczyć. I użył dobrze tego, co zobaczył. Historia pokazuje nam kontrast między nim a ludźmi, którzy nie chcieli widzieć. Tak? Jego rodzice nie chcieli widzieć. Doświadczyli cudów. Sami stali się świadkami, sami poświadczyli, że to był cud. Tak? Powiedzieli, to jest nasz syn, wiemy, że się ślepym urodził. Nic poza tym nas nie obchodzi po prostu. Po prostu nie interesuje nas to. No, apostoł nam wyjaśnia, dlaczego tak było, tak? Ze strachu. Ale jakakolwiek była ich motywacja, znaczy ich była strach, tak? Ale jakakolwiek jest motywacja, bo ludzie różne mogą mieć motywacje. Strach, chęć zysku, jakieś inne sytuacje. Oni po prostu nie chcieli widzieć. Nie chcieli zobaczyć. Widzieli, co się stało, ale nie chcieli zobaczyć. Faryzeusze nie chcieli zobaczyć. Widzieli, co się stało. Mieli świadectwo. Mieli to potwierdzone. Nie chcieli zobaczyć. Więc podstawowa idea jest taka, że ty powinieneś widzieć w swoim życiu to, co Bóg uczynił, co chce uczynić, co czyni. Czym jest w ogóle twoje życie? I ta historia pokazuje nam, że całe twoje życie, tak jak życie tego człowieka, to jest jeden wielki, doskonały plan. Od początku aż do końca. I jako człowiek wierzący nigdy nie powinieneś patrzeć, i ja często to podkreślam i będę to podkreślał, nie powinieneś patrzeć na swoje życie jako na zlepek przypadkowych jakichś incydentów, historii, przypadków, sytuacji, które się wydarzyły po prostu. Nie. Całe twoje życie to jest doskonały Boży plan. I jedna z jego doskonałości polega na tym, że dotyczy stworzenia, które jest uszkodzone. Jesteś uszkodzonym stworzeniem. Jesteś stworzeniem, które tak, pochodzi z Bożej ręki, ale zostało uszkodzone przez grzech. I pomimo tego uszkodzenia, Bóg ma wspaniały plan dla tego uszkodzonego stworzenia. I widzimy to w tej historii i widzimy, jak człowiek, który był jednym z najgorszych możliwych kandydatów do tego, żeby uwierzyć w Jezusa Chrystusa, uwierzył i oddał Bogu chwałę. Przede wszystkim to, co widzimy już na samym początku tej historii, w pierwszych wierszach, Pan Jezus powiedział, odpowiadając na to pytanie uczniów, w tamtych czasach było takie podejście, że jeżeli ktoś był tak mocno dotknięty przez los, to musiał być grzech. To była taka filozofia faryzeuszów. Oczywiście ona miała pewne źródło w Bożych zapowiedziach w Starym Testamencie, gdzie Bóg zapowiadał narodowi, że jeśli będziecie trwali w moich przykazaniach, to wam będę błogosławił i błogosławieństwa dotyczyły fizycznych rzeczy. Jeśli nie będziecie trwali, będę was przeklinał. Natomiast to była zapowiedź do całego narodu. I wiemy, że nie dotyczyła indywidualnych przypadków. Innymi słowy, to, że oni wysnuli taki wniosek, że każdy, kto jest trędowaty, kto jest ślepy, kto jest sparaliżowany, to jest automatycznie jego sytuacja następstwem grzechu, to nie było prawdziwe, to nie było prawidłowe, to nie o to Bogu chodziło. Więc Bóg to, Pan Jezus to przede wszystkim prostuje, ale mówi w trzecim wierszu bardzo ważną rzecz. Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Bóg stworzył tego człowieka w taki, a nie w inny sposób. Urodził się ślepym. To po pierwsze. Po drugie, urodził się z pewnym określonym charakterem. I ta historia pokazuje nam jego charakter. Niewiele mamy takich historii, które pokazują nam tak dobrze charakter człowieka, który był odbiorcą jakiegoś cudu, czy beneficjentem jakiegoś cudu Jezusa Chrystusa. Ta historia nam pokazuje jego charakter. I Bóg go takim stworzył. To był człowiek, który był, możemy powiedzieć, według dzisiejszych kryteriów, takim empirystą, tak? On musiał zrozumieć, on musiał doświadczyć, on musiał po prostu to sobie przekalkulować, on musiał dojść do logicznych wniosków i widzimy to we wszystkich jego wypowiedziach. Widzimy to w jego postępowaniu. Takim Bóg go stworzył. I to, jak go Bóg stworzył, nawet obejmowało pewne deficyty. Tak? On był niewidomy. Bóg go takim stworzył. Możemy powiedzieć trochę okrutne z Bożej strony. Możemy sobie tak powiedzieć. Ale Biblia nam mówi, że został takim stworzony, takim uczyniony, żeby Boże dzieła na nim się okazały. Bo Bóg miał dla niego jakiś doskonały plan. I dotyczy to nie tylko jego. Dotyczy to każdego człowieka. Psalmista w jednym miejscu mówi, że Bóg go ukształtował w łonie matki. I nie dotyczy to tylko połączenia tych kości jednej z drugą, prawda, i wszystkich innych organów. Dotyczy to całego człowieka. Bóg ciebie w jakiś sposób ukształtował. Ukształtował ciebie fizycznie i ukształtował ciebie psychicznie, ukształtował twój charakter. Co więcej, nawet dopuścił pewne deficyty w twoim życiu. Wiemy oczywiście z całej Biblii, że to nie było Bożym zamiarem, żeby stworzyć ludzi z deficytami. Tak? Te deficyty są jednym z rezultatów grzechu, który my jako ludzie żeśmy ściągnęli na ten świat. To, że ludzie się rodzą z jakimiś deficytami, to, że mają jakieś deficyty, to jest rezultatem, jednym z rezultatów tego, że grzech wszedł na świat. Ale Bóg w swojej suwerenności nawet te deficyty, które my żeśmy sami jako ludzie na siebie ściągnęli, wykorzystuje dla swojej chwały. Więc takim, jakim się urodziłeś, takim, jakim jesteś na tym etapie swojego życia, to jest pierwsza rzecz, którą powinieneś zobaczyć, że taki był Boży plan. Twój charakter, twoje zdolności, możliwości, umiejętności, taki był Boży plan. I nie ma sensu z tym walczyć. Oczywiście. Jeżeli ktoś się urodził niewidomy i ma możliwość przejścia operacji, żeby był widomy, no to nie chodzi o to, żeby takim mnie Bóg stworzył, więc ja już będę niewidomy do końca życia. Wiemy, że to nie o to chodzi. Tak? Jeśli możemy coś poprawić, jeżeli możemy coś uleczyć, to tak. Ale jeśli są rzeczy, które są poza naszą możliwością, jeśli są rzeczy, które są poza zasięgiem naszym, żeby coś zmienić, po prostu taki jestem. Bóg mnie takim stworzył. Dużo bardziej dotyczy to charakteru. Masz taki charakter, jaki masz. Znowu, oczywiście, nigdy nie może być to wymówką do grzechu. Nigdy nie możemy powiedzieć, no ja będę grzeszył, bo Bóg mnie takim stworzył, bo ja mam taki charakter. Tak? Nie. Nie mówimy tu o grzechu. Nie mówimy tu o łamaniu Bożych przykazań. Ale jesteś spokojny? Takim Bóg cię stworzył. Jesteś narwany? Takim Bóg cię stworzył. Tylko niech twój spokój nie będzie wymówką do grzechu, niech twoje narwanie nie będzie wymówką do grzechu. Jesteś bardziej egzaltowany, uczuciowy, romantyczny? Proszę bardzo. Takim cię Bóg stworzył. Jesteś twardo stąpającym po ziemi, empirystą, tak? Wszystko logicznie, takim cię Bóg stworzył. Ani to nie może być wymówką do grzechu. Ale Bóg stworzył ciebie z takim charakterem, jaki masz. Bo ma dla ciebie jakiś plan. Nie ma sensu z tym walczyć. Głupotą jest z tym walczyć. Głupotą jest poświęcać, tracić życie na walkę z czymś, w co Bóg cię wyposażył. Cały czas podkreślam. Nie mówię tu w kontekście grzechu. Mówię w kontekście naturalnych zdolności, umiejętności, nawet deficytów. Mojżesz miał deficyt mowy. Wiemy, to była jego wymówka, ale to była wymówka, której Bóg nie zbył. Co ty wygadujesz? Przecież świetnie mówisz. Nie, Bóg potwierdził tą wymówkę, dając Arona Mojżeszowi, żeby wysławiał się ładnie zamiast niego. Mojżesz miał pewien deficyt. Jakie to miało znaczenie? Bóg miał dla niego fantastyczny plan. Czyli pierwsza rzecz, o której powinieneś pamiętać, patrząc na swoje życie, to jesteś taki, jaki jesteś, bo Bóg cię takim stworzył dla jakiegoś planu. Nie może być to wymówką do grzechu, ale nie może być to twoim przeciwnikiem, z którym ty poświęcasz życie, żeby walczyć. Bo to mi się we mnie nie podobało, tamto mi się we mnie nie podobało, to mi się we mnie nie podobało. Jeżeli ci się coś nie podoba w tobie, to grzech ci się może nie podobać i powinien ci się nie podobać. Ale nie to, jakim Bóg cię stworzył. Co więcej, widzimy, że Bóg swoje działanie, swój plan dla twojego życia dopasowuje do tego, jak cię stworzył. Po co to błoto na oczach tego człowieka? Po co? Co, Bóg nie mógł, Pan Jezus nie mógł, tak jak innych, powiedzieć przejrzyj? Nie, musiał napluć, musiał pomazać oczy tym błotem. Cóż, niektórzy potrzebują błota po prostu na oczach, tak? Dla tego człowieka z jego podejściem do życia, z jego charakterem i możemy to zobaczyć potem w tych jego interakcjach, on musiał czegoś doświadczyć. On potrzebował tego błota na oczach i widzimy, że to było ważne. On potem, kiedy składa świadectwo o tym, co się stało, on cały czas to podkreśla. W 11 wierszu ludziom mówi, uczynił błoto, pomazał oczy moje i tak dalej. Potem faryzeuszom mówi też, tak, w 15 wierszu, nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. To błoto było dla niego ważne. On musiał poczuć. Może dla niego nie byłoby wystarczające, że Pan Jezus powiedział, teraz już zaraz będziesz widział. Oczywiście Pan Jezus mógł otworzyć jego oczy i on by oczywiście zobaczył i tak dalej, i tak dalej. Ale dla niego to błoto było z jakiegoś powodu ważne. I jestem przekonany, że Bóg tego błota użył dla niego, bo on taki był. On musiał mieć przyczynę, skutek, logiczne, musiał mieć wszystko wywiedzione. I Pan Jezus powiedział, dobrze, chcesz mieć błoto, potrzebujesz czegoś, jakiejś paci na te oczy, proszę bardzo. Bóg stworzył ciebie w określony sposób i będzie dostosowywał swoje działanie w twoim życiu do twojego charakteru. Ty nie musisz walczyć ze swoim charakterem, jeszcze raz podkreślam, oprócz sytuacji, kiedy ten charakter kusi cię do jakichś grzechów. Wtedy tak. Ale jeśli to nie jest grzech, nie musisz walczyć ze swoim charakterem, żeby Bogu służyć, żeby Bóg działał w twoim życiu. Użyj tego charakteru. Bóg po to cię takim stworzył, bo ma jakiś plan i ten plan dopasuje do ciebie. Dopasuje do twojej osoby. Ten człowiek musiał dotknąć, musiał zrozumieć, musiał logicznie sobie wszystko powiązać. Możemy powiedzieć, że był, tak jak już wspomniałem, jednym z najgorszych kandydatów do tego, żeby uwierzyć w osobę Jezusa Chrystusa. Teoretycznie rzecz biorąc, empiryści to najgorsi kandydaci na chrześcijan, tak? Bo oni muszą po prostu zrozumieć, dotknąć, doświadczyć. Trochę tak jak Tomasz, prawda? Jak nie wetknę palca, nie uwierzę. I czasami to prowadzi do sytuacji złych, tak jak w przypadku zresztą Tomasza. Bo jeżeli ktoś mówi, dopóki nie dotknę, to nie uwierzę, to już nie jest dobre podejście. Bo wtedy używasz swojego charakteru jako wymówki, żeby przeciwstawić się Bożej woli. Bożą wolą, wolą Jezusa Chrystusa było, żeby apostołowie w Niego uwierzyli. A Tomasz, będąc empirystą, co też zresztą z innych jego wypowiedzi w Nowym Testamencie widzimy, powiedział, nie, ja jestem taki, że ja nie uwierzę. I tutaj dostał trochę, możemy powiedzieć, po łapkach od Pana Jezusa. To nie jest dobre, Tomaszu, takie podejście. Ten człowiek był, może to był jego brat jakiś daleki, kuzyn albo coś. Też był empirystą, ale mamy zupełnie inne podejście, tak? Zupełnie inne podejście w jego przypadku i zaraz zobaczymy, jak to podejście było różne. Ale Bóg go takim stworzył. Został stworzony takim człowiekiem, który potrzebuje tego błoto, poczuć to błoto na oczach. Potrzebuje dotknąć, potrzebuje zrozumieć, potrzebuje sobie to rozpisać, potrzebuje sobie to uzasadnić. I Pan Bóg dopasował, Pan Jezus dopasował swoje działanie do niego. I jeżeli będziesz patrzył na swoje życie jako na swoją osobę, jako na coś, na kogoś, kogo Bóg stworzył, takim jakim jesteś, to możesz w spokoju oczekiwać Bożego działania. Oczywiście Bóg będzie czynił rzeczy, które będą i nieprzyjemne, ponieważ musi ociosać pewne cechy naszego charakteru, które powodują, że jesteśmy skłonni do takich czy innych grzechów. Ale znowu, w kontekście grzechu, w kontekście normalnego, możemy powiedzieć, niegrzesznego funkcjonowania, po prostu bądź takim, jakim jesteś przed Bogiem. On cię takim stworzył. I On będzie dopasowywał swoje działanie do twojego charakteru. Doskonałość Bożego planu jest widoczna w tym, że Bóg z takiego człowieka uczynił kogoś, kto w 38 wierszu, tak jak czytaliśmy pod koniec tej historii, złożył pokłon Jezusowi Chrystusowi i powiedział, tak, wierzę. Czyli osiągnął taki rezultat, jakiego Bóg oczekuje w twoim życiu. Wiara i chwała dla Boga. Te dwie rzeczy są elementami, których Bóg ostatecznie w twoim życiu oczekuje i co chce zobaczyć. Tak naprawdę wszystko inne to już jest poboczne. To, ilu ludziom świadectwo złożysz, to, ile pieśni zaśpiewasz, to, ile dasz na kolektę, to, ilu pomożesz przy ilu ewangelizacjach, to, ile zbudujesz, nie wiem, miejsc, gdzie twoje dzieci, Boże dzieci będą się zgromadzały. To wszystko są poboczne rzeczy. One są praktycznymi, często wyrazami tych dwóch elementów. Ale tak naprawdę Bogu chodzi o te dwie rzeczy. Wiara i chwała dla Niego. Czyli żebyś żył z wiarą przed Jego obliczem i żeby całe twoje życie przynosiło Bogu chwałę. I ten człowiek, ten Boży plan w swoim życiu zrealizował doskonale do tego momentu. Ale dlaczego? Skąd ten rezultat? Kandydatem był raczej kiepskim, ale ponieważ miał pewne cechy, które możemy powiedzieć, zmodyfikowały tą jego kiepską kandydaturę w taki sposób, że rezultat był niesamowity. I zobaczcie, jakie było podejście tego człowieka do Jezusa Chrystusa. Na czym polegało to, że on zobaczył ten Boży plan, chociaż może nawet sobie tego nie uświadamiał, tak jak my dzisiaj, kiedy analizujemy całą tą historię. Ale zobaczył to, co miał zobaczyć, za to Pan Jezus go pochwalił i poddał się temu, co zobaczył. Poddał się temu Bożemu planowi. Przede wszystkim, i od tego zawsze się zaczyna, był posłuszny. W 7 wierszu, czy może w 6 i 7 wierszu, jak czytaliśmy, kiedy Pan Jezus uczynił to błoto, nałożył na jego oczy i 7 wiersz mówi, rzekł do niego, idź i obmyj się w sadzawce Syloe. Odszedł i obmył się. Pierwsza rzecz i od tego się wszystko zaczyna, słuchajcie. Od tego się zaczyna to, czy ty zobaczysz ten plan, a jeśli zobaczysz, czy ty na nim skorzystasz. Posłuszeństwo Bożym prostym poleceniom. To było proste polecenie. Idź i się obmyj. nie było, powiedzmy, było proste, nie było dla niego takie łatwe. Bo wynika z kontekstu, że on odzyskał ten wzrok dopiero jak się obmył, tak? Więc musiał jakoś dotrzeć do tej sadzawki. No, może było blisko, może było daleko, nie wiemy. Ale poszedł i się obmył. I dopiero odzyskał wzrok. Posłuszeństwo jest fundamentem, od którego się wszystko zaczyna. Bardzo dobrze widzimy to w historii ze Starego Testamentu, bardzo podobnej zresztą, jeśli chodzi o uzdrowienie, bo był człowiek, który nazywał się Naaman, pamiętacie, który był trędowaty, przybył do proroka i no, prorok go trochę zniesmaczył, możemy powiedzieć, bo nawet nie wyszedł do niego i powiedział mu podobne słowa. Idź i się zanurz 7 razy gdzie? W Jordanie. Tak. Pierwsza reakcja była, będę jechał do Jordanu, się zanurzał, tak? I gdyby wrócił, nic by z tego nie było. Na szczęście sług miał trochę mądrzejszych w tym momencie i go namówili, poszedł, okazał posłuszeństwo Bożemu Słowu i od tego się wszystko zaczęło. Czyli zaczyna się Boże działanie inaczej. Skorzystanie na Bożym działaniu, takie naprawdę fajne skorzystanie w życiu na Bożym działaniu, zawsze zaczyna się od posłuszeństwa. Tego kroku się nie da przeskoczyć. Zaczyna się od poddania się Bożemu poleceniu. Jeżeli wiesz, że Bóg dzisiaj czegoś od ciebie oczekuje, to zrób. Bóg ma świetny plan dla twojego życia. Doskonały plan. I lepszego nie wymyślisz po prostu. Choćbyś nie wiem ile żył. Bóg ma doskonały plan dla twojego życia. Bóg cię stworzył takim, jakim chciał cię stworzyć. Jesteś takim, jakim on chciał, żebyś był. I ma plan dopasowany dla ciebie. Ale jeśli nie będzie posłuszeństwa w twoim życiu, to ty na tym planie nie skorzystasz. Bóg tak, bo on sobie zawsze odbierze chwałę. Przez sprawiedliwego i przez grzesznika. Przez posłusznego i przez nieposłusznego. Bóg zawsze sobie odbierze chwałę. Ale jeśli ty chcesz skorzystać na tym doskonałym planie, musisz zacząć od posłuszeństwa. Poszedł i się obmył. Po drugie, nie bał się formułować odważnych wniosków i konsekwentnie się ich trzymać. Tak jak powiedziałem, rodzice mieli oczywisty dowód, że była Boża interwencja w życiu tego człowieka. I co? I utknęli na tym i dalej nie poszli, bo się bali. Natomiast ten człowiek sobie przemyślał, pokombinował, dodał 2 do 2 i kiedy się go spytali w 17 wierszu, faryzeusze, co sądzisz o nim? Powiedział proste, to prorok. Innymi słowy, ktoś, kto jest posłany przez Boga. Nie wiemy, ile czasu tam upłynęło od tego cudu do tego, ale odpowiedź była prosta, jasna i logiczna. Tak? To prorok. W 33 wierszu po tej całej dyskusji, gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Dochodził do konkretnych wniosków, kiedy widział Boże działanie. Nie bał się wyciągać wniosków z Bożego działania i iść konsekwentnie za tymi wnioskami. Skoro dokonał się cud, Bóg otworzył moje oczy, to znaczy, że to jest prorok. To znaczy, że został posłany od Boga. I koniec. I będę się tego trzymał. Tak? I był w tym konsekwentny, był w tym nieugięty. Czytamy w 34 wierszu, że go wyrzucili. Dlaczego? Bo był nieugięty w swoich wnioskach, słusznych wnioskach, do których doszedł na podstawie Bożego działania. Więc kiedy widzisz, że Bóg coś robi w twoim życiu, okazujesz posłuszeństwo Bożemu działaniu, widzisz, że Bóg coś w twoim życiu robi, nie bój się wyciągać z tego wniosków, oczywiście opartych na Bożym Słowie, tak? I jeśli wyciągniesz takie wnioski, które z pomocą Ducha Świętego Bóg będzie ci też pomagał wyciągać, bo przecież mamy Ducha Świętego jako jego dzieci, nie bój się iść za tymi wnioskami. Trzymaj się konsekwentnie tego, co widzisz w swoim życiu, że jest Bożym prowadzeniem. Nie bądź jak ci rodzice, którzy widzieli oczywiste Boże działanie, ale dalej nie poszli. Nie bądź jak ci faryzeusze, którzy widzieli oczywiste Boże działanie, ale z założenia stawali okoniem i nie. Bóg ma plan dla twojego życia. Chcesz z niego skorzystać? Bądź posłuszny. Nie bój się wyciągać wniosków na podstawie tego, co Bóg czyni w twoim życiu. I konsekwentnie, oczywiście z modlitwą, z poznaniem Boga, z oparciem się na Bożym Słowie, ale wyciągaj wnioski. Nie bój się ich wyciągać. Nie bój się postępować na podstawie tych wniosków. Kolejna rzecz, która jest niesamowita w przypadku tego człowieka, on wszystko interpretował na korzyść Boga. Interpretował wszystko na korzyść Boga. Ci ludzie, faryzeusze w 24 wierszu, ci ludzie, którzy mieli z nim do czynienia, coś chcieli z nim zrobić, no nie wiedzieli co, tak? Bo tak naprawdę niewielki mieli manewr, no mleko się rozlało, tak? Widział, już, koniec, kropka, co można zrobić. Próbowali różnego podejścia i w 24 wierszu przywołali go, rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Jaka była jego reakcja? 25 wiersz. Czy jest grzeszny? Nie wiem. Były rzeczy, których on nie wiedział. Gdzie jest Jezus? Nie wiem. Czy jest grzeszny? Nie wiem. Ale wiem i dalej robi wywód, który jednoznacznie pokazuje, że uważa, iż Pan Jezus jest prorokiem. Że jest kimś, kto ma relację, szczególną relację z Bogiem, jest kimś, kto ma Bożą moc i jest kimś, kto w jego życiu uczynił coś, co było nie do pomyślenia. Innymi słowy, wielu rzeczy nie wiem, ale to, czego doświadczyłem, to, co Bóg w moim życiu uczynił i to, co wiem o Nim, to, co wiem, pokazuje, że On raczej nie może być grzeszny. Nie mam dowodu na to, czy Jezus jest grzeszny, czy nie. Ale patrząc na jego działanie, na to, co już o nim się dowiedziałem, raczej nie sądzę, żeby był grzeszny. Interpretował wszystko na korzyść Boga. Możesz mieć dużo wątpliwości w swoim życiu, możesz mieć dużo znaków zapytania, możesz mieć dużo niewiedzy, ale pamiętaj, żeby zawsze wszelkie wątpliwości interpretować na korzyść Boga. My oczywiście w naszym dzisiejszym kontekście bardzo mocno to odnosimy do Bożego Słowa. Tak? Wiele rzeczy nie rozumiemy w Bożym Słowie, wielu rzeczy nigdy nie zrozumiemy, ale skoro Boże Słowo tak mówi, to znaczy, że tak jest. W wielu sytuacji nie rozumiemy, dlaczego Bóg tego ode mnie wymaga, ale skoro Boże Słowo mówi, że tak mam postąpić, to tak mam postąpić. Wielu rzeczy nie wiem o Bogu, ale skoro Bóg w ten sposób w moim życiu postawił mnie w takiej sytuacji i ewidentnie widzę, że tego ode mnie wymaga, to ja Bogu zaufam. Bo Bóg wie, co robi. Bo Bóg ma kontrolę nad tą całą sytuacją. Ja nie. Czyli wszelkie wątpliwości interpretujemy na korzyść Boga. Ufamy Mu wtedy, gdy wydaje się, że to nie do końca jest sens, żeby Mu ufać. Przyjmujemy, że jest prawdą to, co na nasz ludzki rozum wydaje się być niemożliwe, żeby było prawdą. Idziemy za Nim tam, gdzie On mówi, że powinniśmy iść, chociaż ludzie czy świat mówi nam, że jest inaczej. Interpretujemy wszystko na korzyść Boga. Pomimo tego, że ten człowiek był tym empirystą, tak? Logicznie rozumował, to tam, gdzie nie wiedział, interpretował sprawy na korzyść Jezusa Chrystusa. On był osobą, która się pytała, która rozważała, która nie przyjmowała wszystkiego jak leci na szybko, ale tam, gdzie stykał się z Bożym działaniem, tam reagował właściwie. Tam reagował poprawnie. Pod koniec tej historii, kiedy spotkał się z Jezusem Chrystusem, Pan Jezus mu zadaje pytanie: czy wierzysz w Syna Człowieczego? I znowu, typowe dla tego człowieka, na ile go znamy, tak? O, oczywiście, Panie, no Słuchajcie, dopiero spotyka się z kimś, kto mu otworzył oczy, tak? No, dyskutowalibyście z taką osobą, ale tu widzimy jego charakter. On nie powiedział, oczywiście, oczywiście. A potem dopiero poszedł, ej, słuchajcie, kto to ten syn człowieczy, tak? No nie wypadało powiedzieć inaczej, no. Nie, on w 36 wierszu mówi, któż to jest, Panie, bym mógł w niego uwierzyć. Cały czas widzimy to jego podejście, widzimy ten jego charakter, tak? I Bóg się przyznał, Jezus Chrystus się przyznał do niego. Udziela mu konkretnej odpowiedzi. Mówi, to jestem ja. I widzimy reakcję, która jest tutaj tak jakby zupełnie nie pasuje do tego człowieka. Bo można by oczekiwać, że on powie, o, a jak mi to będziesz mógł udowodnić, Panie? Bóg. Ale on już tego w tym momencie nie potrzebował. Bo on już dowód dostał wcześniej, prawda? To, co się stało w jego życiu, to, co dokonał, czego dokonał Jezus Chrystus w jego życiu, było dla niego wystarczającym dowodem. I on zareagował i rezultat w jego życiu tego poddania się Bożemu planowi był dokładnie taki, jakiego Bóg oczekuje. I tak jak powiedzieliśmy, 38 wiersz mówi, wierzę Panie, tak? I złożył mu pokłon. Wiara i chwała. I tak to powinno wyglądać w twoim życiu. Bóg ciebie stworzył w jakiś konkretny sposób. Nawet jeżeli z jakimiś deficytami. A każdy jakieś ma. Nie oszukujmy się. Może o nich nie wiesz jeszcze, ale na pewno je znajdziesz. Każdy jakiś ma. Ale Bóg cię takim stworzył. I Bóg ma dopasowany do ciebie i do tych twoich deficytów plan, przez który Boże dzieła w twoim życiu się objawią. Tylko jakie jest twoje podejście? Przede wszystkim, czy ty to widzisz? Czy ty widzisz swoje życie jako życie kogoś, kogo Bóg stworzył w jakimś określonym celu i oczekuje od ciebie czego? Tego, co pokazał ten człowiek. Przede wszystkim posłuszeństwa. Po drugie, tego, żebyś się nie bał iść za wnioskami, które wypływają z sytuacji, którą stawia w twoim życiu. A Bóg zawsze jasno ci pokaże, czego od ciebie oczekuje. Nie ma takiego człowieka, który będzie mógł stanąć przed Bogiem i udowodnić Bogu, że Bóg mu to mógł jaśniej pokazać. Nikt z was nie stanie przed Bogiem i nie wygra sprawy przed Bogiem na zasadzie, a widzisz Boże? Jak ja to miałem zrozumieć? Nie. Owszem, są rzeczy, co do których ty nie masz zielonego pojęcia. Co masz zrobić, jaki będzie ich końcowy rezultat, ale to, co Bóg chce, żebyś ty teraz zrobił, Bóg ci to zawsze jasno i wyraźnie pokaże. I możesz dojść do konkretnych wniosków i możesz w związku z nimi zadziałać. Po trzecie, czy masz nastawienie takie, że to jest Bóg, to jest Pan. On wszystko wie. Nawet jeżeli ja czegoś nie wiem, to wszystko interpretuje na jego korzyść. To wszystko jest ku jego chwale. To on jest tym, który rozdaje karty. Nie wiem, czy jest grzeszny, czy niegrzeszny. Czy to zrobił, czy tamto zrobił. Ale wiem, co powiedział. Wiem, czego ode mnie wymaga. Wiem, co uczynił w moim życiu. I w końcu, czy jesteś osobą, która wie, kiedy powiedzieć tak, wierzę. Patrząc na swoje doświadczenia, nawet te, które masz w życiu. Czy patrzysz na swoje życie jako na jeden wielki dowód tego, że Bóg jest godzien zaufania, że On jest godzien wiary. My często zapominamy. Przychodzi kolejna sytuacja w naszym życiu i często pierwszą reakcją jest, a ja nie wiem, a skąd mam wiedzieć, a jak, a co to będzie? Ten człowiek nie powiedział, Panie Jezu, ale co, skąd mam wiedzieć, że Ty jesteś Synem Bożym? Natychmiast połączył fakty. Nie wiem, jakim był żebrakiem, ale jeśli chodzi o logiczne rozumowanie, to był super, po prostu. Zero pytań w tym momencie. Ja jestem synem człowieczym. Wierzę, Panie, bo wiem, co przeżyłem. I każdy z was, kto jest Bożym dzieckiem dłużej niż, nie wiem, godzinę, dwie, dzień, może spojrzeć na swoje życie wstecz i znajdzie milion dowodów na to, że Bóg jest osobą, której warto zaufać. I nie musisz mieć dodatkowych dowodów. Będziesz miał dodatkowe dowody, jak będziesz dalej żył. Ale ty już, będąc Bożym dzieckiem, ty już będąc osobą, którą Bóg wyrwał z piekła i postawił na drodze do nieba, ty już wiesz, że On jest godzien temu, żeby Mu zaufać. Więc trzeba powiedzieć, tak, wierzę. I z takim podejściem ten Boży plan w twoim życiu będzie dawał taki rezultat, jakiego Bóg oczekuje. Czyli będziesz żył wiarą, bez której, jak list do Hebrajczyków mówi, nie można podobać się Bogu. Będziesz miał wiarę, która sprawi, że będziesz podobał się Bogu i będziesz realizował ten Jego ostateczny cel dla całego stworzenia. Czyli będziesz oddawał Mu chwałę. Także bądź osobą, która patrzy i widzi. Widzi swoje życie jako całe. Od projektu aż do końca. Cały, doskonały Boży plan. Dopasowany do ciebie. I plan, przez który Bóg chce odebrać sobie chwałę. A tobie przynieść błogosławieństwo. Bo Boży plan zawsze przynosi błogosławieństwo. Nawet wtedy, kiedy w pewnych okresach tego planu nie jest przyjemne. Jeremiaszowi na pewno nie było przyjemnie siedzieć sobie na dnie wyschniętej studni i na pewno nie cieszył się z tego. Sami wiemy, że on sam pisze w swoim proroctwie, że były momenty, kiedy chciał to wszystko rzucić. Boże, mam dość tego twojego planu. Ale uspokoił się, pomodlił się i poszedł dalej. Tak? Temu człowiekowi na pewno też niemile było przez dużą część swojego życia siedzieć, żebrać, nie widzieć. Ale przyszedł czas, kiedy miał możliwość zobaczyć i zobaczył. I zobaczył. I zadziałał tak, jak powinien zadziałać. Amen.
Amen.
Powstańmy i...